dziękuję bardzo za zaproszenie, które sobie bardzo cenię. I stoi przede mną dość trudne zadanie przedstawienia Państwu nie tylko filmu Ofiarowanie, filmu Tarkowskiego, Andrzeja Tarkowskiego, ale może chciałbym też zrobić to na tle jego twórczości. Andrzej Tarkowski uchodzi za rzeczywiście jednego z najbardziej najwybitniejszych twórców kina autorskiego i to nie tylko w skali europejskiej, ale również w skali światowej, aczkolwiek jego talent nie tylko wybitnego filmowca, ale powiedziałbym również filozofa ekranu, nie zdołał się w pełni wyrazić, ponieważ przyszło mu się urodzić w kraju, który artystów już tradycyjnie zniewalał. I jest taka anegdota o Tarkowskim, że kiedy przystępował do swojego debiutu, zorganizował seans spirytystyczny, a jak Państwo się przekonacie, seanse spirytystyczne, czy też w ogóle dziedzina szeroko pojętej duchowości, to specjalność Tarkowskiego. I na tym seansie spirytystycznym wywoływano ducha Borysa Pasternaka, poety, noblisty, chociaż tej Nagrody Nobla nie pozwolono przyjąć za doktora Żiwago. I zapytał Tarkowski, ile filmów nakręcę ducha Pasternaka. A Pasternak odpowiedział 7. Na to Tarkowski rozczarowany upewnia się, tylko 7, a duch odpowiedział 7, ale bardzo dobrych. I okazało się to rzeczywiście wróżbą absolutnie trafną, ponieważ Tarkowski istotnie nakręcił tylko 7 filmów w ciągu ćwierćwiecza swojej działalności. Parę słów muszę koniecznie powiedzieć o jego rodowodzie. I tutaj powiedziałbym nazwisko Pasternaka, wielkiego poety rosyjskiego, padło nieprzypadkowo, ponieważ Tarkowski był dziedzicem wspaniałej tradycji poetyckiej, w sensie powiedziałbym nawet bezpośrednim i pośrednim tradycji tak zwanego Srebrnego Wieku, do którego też, czy też kontynuatorem tej poezji przedrewolucyjnej, znaczonej nazwiskami Błoka, Achmatowej, Cwietajewej, Iwanowa. On się czuł dziedzicem. Mówiłem też bezpośrednim, ponieważ jego ojciec, Arsenij Tarkowski, był też poetą. I wydaje się to bardzo ważne, że Tarkowski jakby ponad rewolucją, która była taką traumą historyczną i przecięła, czy też wręcz unicestwiła tę tradycję, potrafił przerzucić mosty do rozległych przestrzeni kultury rosyjskiej, przedrewolucyjnej. Że w jego filmach, można powiedzieć, ten kształt kultury rosyjskiej z przedrewolucji nacechowany w dużej mierze religijnością prawosławną, Tarkowski w jakiś sposób kontynuował, co postaram się Państwu w jakiś sposób uargumentować później. Urodził się w 1932 roku i żył krótko, 54 lata. Jest taka sentencja łacińska, że wybrańcy bogów umierają młodo i Tarkowski rzeczywiście w rozkwicie sił twórczych zmarł na raka. Film, który Państwo zobaczycie, był jego filmem ostatnim. Można powiedzieć, że był takim testamentem artystycznym. I ten film dosłownie jeszcze właśnie montował, prawie ostatnich wskazówek udzielał ze szpitala złożony śmiertelną chorobą. Urodził się w rodzinie inteligenckiej. Jak wspomniałem, ojciec był poetą. Matka skończyła, rodzice się poznali w Instytucie imienia Gorkiego. To jest taki instytut, nie wiem, czy on funkcjonuje po dzień dzisiejszy, ale wtedy istniał. To była szkoła pisarzy. wychowywanych oczywiście w duchu socrealizmu. Ojciec Tarkowskiego zresztą zadebiutował bardzo późno, ale poezja jego była bardzo ceniona. Tam poznał matkę i Tarkowski urodził się w 1932 roku w miejscowości Zawraży, gdzieś na Białorusi. Ojciec zresztą dość szybko dla romansu porzucił rodzinę i matka Tarkowskiego została sama z dwojgiem dzieci. Mówię o tym dlatego, że przyszło jej przeżyć niesłychanie trudne i ciężkie lata. I Tarkowski żywił jakiś szczególny kult dla swojej matki, między innymi w filmie Zwierciadło złożył jej hołd swoisty, ona tam zresztą występuje w tym filmie. Więc rodzina egzystowała w bardzo ubogich warunkach. Właściwie Tarkowski nawet we swoich wspomnieniach pisze, że nędza to nawet nie to słowo. Czasy zresztą były okrutne, bo z jednej strony epoka stalinowska, lata 30., lata czystek, z drugiej strony wojna, potem nadal stalinizm. Tym niemniej matka Tarkowskiego bardzo dbała o bardzo staranne wykształcenie syna i to właśnie artystyczne, ponieważ on uczęszczał równolegle do szkoły muzycznej, kiedy był w szkole podstawowej, potem był w liceum plastycznym, ale prawdę mówiąc po maturze nie bardzo wiedział, co ze sobą zrobić. Podjął studia orientalistyczne, które po roku porzucił, po czym udał się jako pobieracz próbek na Syberię wraz z geologami. Wspomina, że ten okres pobytu na Syberii był dla niego niesłychanie ważny ze względu na kontakt z przyrodą, naturą, która będzie miała bardzo takie intensywne znaczenie w jego filmach. I wreszcie trochę nieoczekiwanie zdał do znanej szkoły moskiewskiej w GIK-u. I tam bardzo dobrze trafił, ponieważ był na roku z jednej strony z Andrzejem Konczałowskim, Michałkowem, a z drugiej strony z Wasylijem Szukrzynem. Trudno zresztą większy kontrast, jest zapomniany reżyser Wasylij Szukrzyn, też zresztą zmarł młodo na zawał serca, który był pisarzem i takim samorodkiem chłopskiego pochodzenia, ale rzeczywiście reżyser wielce utalentowany. Ale ważne było, do czyjej pracowni, bo tam jest taki system pracowni we WGIK-u, do czyjej pracowni trafili. Otóż trafili do pracowni Michaiła Roma. Rom był rzeczywiście z bardzo i dobrym reżyserem. Zasłynął między innymi takim filmem Zwyczajny faszyzm, 9 dni jednego roku. No ale miał przede wszystkim talent pedagogiczny. I tutaj i rok był świetny, i mistrz był bardzo dobry. I Tarkowski już dał na studiach, dał się poznać jako rzeczywiście bardzo uzdolniony student. I proszę sobie wyobrazić, że za film dyplomowy, to był u nas nawet na ekranach taki średni metraż zatytułowany Mały marzyciel, chociaż tytuł rosyjski to był Katoki Skrypka, czyli walec i skrzypce. To jest taka właśnie niema etiuda o małym chłopcu, który wraca ze szkoły muzycznej, można się domyślać tutaj akcentów autobiograficznych, ma ze sobą skrzypce i po drodze spotyka takiego operatora walca drogowego i między nimi nawiązuje się jakaś taka przyjacielska więź, bezsłowna. I ten film się tak bardzo podobał, że wyobraźcie sobie Państwo, że dostał nagrodę Grand Prix na Festiwalu Filmów Studenckich w Nowym Jorku. No, ale to wcale nie znaczy, zwłaszcza sukces na Zachodzie, że mógłby otworzyć w ówczesnym kraju komunistycznym drogę do kariery. No, ale zdarzyło się tak, że w wytwórni Mosfilm powstawał film według powieści Jurija Bogomołowa Dzieciństwo Iwana i ten film na podstawie, kiedy już nakręcono połowę materiałów, niczego dobrego nie wróżył. reżyser niejaki Iwan Abdułow. No po prostu ten film nie miał jakoś ręki i wytwórnia zdała sobie sprawę, że tutaj zanosi się na katastrofę artystyczną, finansową i zaczęli poszukiwać kogoś, kto mógłby zastąpić Abdułowa. No i wtedy Michał Rom powiedział, ja miałem takiego bardzo zdolnego studenta, on się nazywa Andrzej Tarkowski, może do niego się zwróćcie, może on się tego podejmie. No i Tarkowski, chcąc nie chcąc, przejął cudzy temat i zdecydował się na realizację tego filmu, czy dokończenie realizacji za połowę budżetu, tyle że postawił warunek, że tam powinny znaleźć się wspomnienia głównego bohatera. O czym to był film? Otóż to była historia wojenna chłopca, małego zwiadowcy, który stracił rodziców w czasie wojny, no i dzięki małemu wzrostowi potrafi przenikać przez linię wroga, niezauważalny, przynosić wiadomości. I powstał film, nawet jak na tamte czasy, a mówimy o roku, o początku lat 60., niekonwencjonalny. Mówię o tym dlatego, że tu by może trzeba troszkę powiedzieć na temat tradycji tego tematu wojennego. Otóż oczywiście Państwo wiecie, że ta wojna, zwana wojną ojczyźnianą, no, jest taką wojną mityczną. Co więcej, w dzisiejszej Rosji, według polityki historycznej Putina, to jest taki mit założycielski, prawdę mówiąc, ponieważ wcześniej była to wielka rewolucja październikowa, jak to określano. No ale ponieważ komunizm się skompromitował, więc należało poszukać innego mitu. No i właśnie ta wielka wojna, która, co tu dużo mówić, rzeczywiście uratowała Europę. Cokolwiek by na ten temat nie powiedzieć, ponieważ gdyby, ja zawsze mówię, gdyby się nie znalazł jeden wielki drap czy Łotr, który się odwinął drugiemu wielkiemu Łotrowi, czyli Stalin-Hitlerowi, to nie wiadomo, jak ta Europa by dzisiaj wyglądała. No i rzeczywiście Rosjanie są z tego niesłychanie dumni i w czasach stalinowskich to ten temat wojenny był wpisany w ogóle w kult jednostki. To znaczy wielkie strategiczne bitwy, prawda, gdzie ginęli żołnierze z okrzykiem za Stalina, a Stalin był pokazywany jako właśnie ten genialny wódz, wielki strateg, prawda, który gdzieś tam na szczycie tej piramidy stoi i zawiaduje tym wielkimi polami bitewnymi. I po śmierci Stalina dokładnie w 1956 roku zaczęto zwracać jednak uwagę na to, na te dramaty poszczególnych żołnierzy, którzy ginęli, oddawali życie. I tutaj zaczęły powstawać takie filmy, jak między innymi Balada o żołnierzu Grigoria Czuchraja, jak Lecą żurawie Michała Kałatozowa, czy Los człowieka Bondarczuka, przedstawiające właśnie te indywidualne losy, indywidualne tragedie, dramaty. Natomiast film, który by pokazał dziecko w czasie wojny, dziecko, które pod wpływem wojny staje się takim małym potworem, małym monstrum, ponieważ ten chłopiec dyszy żądzą zemsty. I Tarkowski niesłychanie nieco pozmieniał akcenty powieści. To, czego zażądał, to były retrospekcje. Mianowicie chłopiec, a ta wojna jest przedstawiona w sposób niesłychanie sugestywny, ponieważ gdzieś tam właściwie ten film jest bardzo mroczny. Ten chłopiec, który skądinąd jest otoczony opieką dorosłych, no ale jest jednak traktowany instrumentalnie i gdzieś ta wojna, tylko słychać pomruki za horyzontem, widać flary, pochodnie, ale bezpośredniego kontaktu z tą wojną właściwie nie ma. I ten chłopiec w tym pandemonium wojennym ma sny, właśnie sny bardzo liryczne, poetyckie, sprzed wojny i to są sny, w których się pokazuje jego matka, Tutaj talent poetycki Tarkowskiego, jego niezwykła wrażliwość wizualna objawiły się w tym filmie po raz pierwszy. Jest taki kontrast pomiędzy właśnie tym mrokiem wojny z jednej strony, a z drugiej strony z tym dzieciństwem przedwojennym, pełnym blasku, słońca. I świetnie to Tarkowski pokazał. I wyobraźcie sobie Państwo, film był w ogóle przyjęty w Związku Radzieckim niechętnie, ponieważ wypowiedział się sam Chruszczow, ówczesny przywódca, pierwszy sekretarz, mówiąc, że ten film jest nieprawdziwy, ponieważ dzieci nie używano jako zwiadowców, co oczywiście było kłamstwem. I to nie najlepiej wróżyło, prawdę mówiąc, jego dalszej karierze, tym bardziej, że wyobraźcie sobie Państwo, że film otrzymuje Złotego Lwa na bardzo prestiżowym, opiniotwórczym festiwalu, jakim była Wenecja. Recenzję napisał nie kto inny z tego filmu, tylko wybitny filozof, egzystencjalista francuski Jean-Paul Sartre. No więc można, no, znakomity debiut, znakomite wejście, ale to wcale nie oznaczało, że ta droga Tarkowskiego będzie usłana różami. Wprost przeciwnie. Tym bardziej, że na następny temat wybrał film Andrzej Rublow. No, trudno gorzej. Dlatego, że Związek Radziecki był państwem zadekretowanego komunizmu, ateizmu, gdzie cerkwie były przerobione na muzea, a tutaj pada propozycja filmu o świętym. Przypomnę, że kiedy Eisenstein realizował Aleksandra Newskiego, który skądinąd też był świętym, to w ogóle w filmie nie ma mowy o tym, żeby był kult Aleksandra Newskiego na Rusi jako świętego prawosławnego, ponieważ to było nie do pomyślenia i Aleksander Newski w filmie Eisensteina jest wyłącznie zwycięskim wodzem. A tutaj Tarkowski proponuje scenariusz poświęcony Rublowowi, malarzowi ikon, świętym na Rusi. Rzecz była, powiedziałbym, podwójnie trudna, bo to nie tylko taki temat niecenzuralny, ale również właściwie prawie nic nie wiadomo było o życiu Andrzeja Rublowa. Wiadomości na ten temat były niesłychanie skąpe, więc w zasadzie nie było jakby materiału biograficznego. Tarkowski w końcu ten film zrealizował. Napisał scenariusz wspólnie ze swoim kolegą z roku, Andrzejem Michałkowym Konczałowskim, i pokazał Rublowa. To jest właściwie jego pierwszy film, prawdę mówiąc, bo jednak ten poprzedni był filmem gdzieś tam narzuconym. Pokazał Rublowa jako malarza, który jest nosicielem właśnie sakrum. To, powiedziałbym, słowo, jedno ze słów kluczy do kina Tarkowskiego. Oglądamy epokę pełną okrucieństw, przemocy, gwałtów. To jest średniowiecze, starcia z Tatarami. I w tej epoce Andrzej Rublow maluje ikony. Jest tam taki kontrapunkt, ponieważ znowu koloryt tego filmu, chociaż film jest czarno-biały, ale koloryt, mówiąc umownie, tego filmu jest właśnie bardzo też mroczny. Taka właśnie było to średniowiecze mroczne. I na końcu pojawia się zupełnie nieprawdopodobna suita ikon. Wspaniałych ikon malowanych ręką, czy pisanych raczej, jak mówią Rosjanie, pisanych ręką Andrzeja Rublowa, i cały ekran rozświetla się złotem, czerwienią. Ten motyw ikon zresztą zobaczymy też w filmie dzisiejszym. To jest też taki przykład, powiedziałbym, spójności estetyczno-tematycznej dzieła Tarkowskiego. Film oczywiście miał kłopoty gdzieś tam, już nie chcę opowiadać tutaj takich historii, które, jak to wyważono w bagażu dyplomatycznym, ten film na festiwal w Cannes, gdzie miał problemy dać, gdzie też oczywiście dostał nagrodę, no ale to jeszcze bardziej tę sytuację Tarkowskiego pogarszało. Nie chcę powiedzieć, że następny film był rodzajem kompromisu, bo to nie tak, bo Tarkowski był oczywiście człowiekiem bardzo bezkompromisowym. Tutaj nie wspomniałem o takiej hipotezie jego polskiego pochodzenia, którą on sam potwierdzał, mówiąc, że jego krnąbny charakter to jest właśnie, to są polskie geny. Otóż, właśnie tu jest polonikum w jego twórczości, chociaż powiedziałbym dość problematyczne. Mianowicie Tarkowski podejmuje adaptację powieści niezwykle popularnego w Związku Radzieckim pisarza. Pamiętajmy, że Rosja wtedy szczyci się podbojem kosmosu, rywalizuje z Amerykanami, co więcej nawet ma sukcesy i pierwszy pies w kosmosie Łajka i pierwszy człowiek w kosmosie Gagarin i kobieta Tiereszkowa. To Rosjanie rzeczywiście, aczkolwiek na Księżycu jednak Amerykanie ich wyprzedzili. Otóż sięga po powieść, jak powiedziałem, pisarza niezwykle popularnego w Rosji, mianowicie naszego Stanisława Lema. Aczkolwiek tę powieść tak bardzo zniekształcił, miałem zresztą okazję spotkać na gruncie towarzyskim w latach 80. w Berlinie Zachodnim Stanisława Lema, którego zagadnąłem o tę adaptację. I Lem knoklął, na czym świat stoi po prostu, na Tarkowskiego, że on nic z tej powieści nie zrozumiał. Więc może rzeczywiście zapuśćmy tu zasłonę milczenia, aczkolwiek ta powieść, ta Tarkowski jak gdyby tutaj gdzieś swoje motywy, trudno było inaczej, zaszczepił na gruncie tej powieści. I rzeczywiście można się spierać w każdym razie, jeżeli ją będziemy odczytywać poprzez twórczość Tarkowskiego, to ona się w jakiś sposób w świecie Tarkowskiego tłumaczy i motywuje. I kolejny film, bardzo powiedziałbym osobisty, film autobiograficzny, najwyraźniej, mianowicie Zwierciadło. Już sam tytuł wskazuje na ten adres osobisty. Film, pamiętam, że chciałem go obejrzeć, już w ogóle to też historia, będzie więcej tych, powiedziałbym, osobistych moich dygresyjek, ponieważ tak się składa, że gdzieś tam moje drogi z Tarkowskim się przecinały aż do osobistego spotkania, ale o tym później. Otóż pamiętam, byłem w Moskwie w roku, zajmowałem się wtedy Eisensteinem i bardzo mi zależało na obejrzeniu właśnie tego zwierkała, czyli zwierciadła. I gdzieś w ogóle to niby film został zrobiony, niby był wyświetlany, ale absolutnie nie można było go nigdzie obejrzeć. I wreszcie w jakimś repertuarze, pamiętam jak dziś, ulica Wawiłowa, dostałem przy okazji lekcję rosyjskiego, ponieważ kiedy pytałem o Wawiłowa, to Rosjanie nie rozumieli, o co mi chodzi. A trzeba było dodać, że ulica Wawiłowa. To dopiero jeżeli się dodało ulica, to oni wtedy dopiero, bo tak rzeczywiście należy pytać. No i z jakichś powodów, kiedy trafiłem do tego kina, tego filmu nie było. No co świadczy tylko o tych tajemnicach dystrybucji. W każdym razie, wracając do tego filmu. Film, który jest interpretowany na różne sposoby i to rzeczywiście powiedziałbym, że od tego filmu zaczyna się takie kłopoty interpretacyjne z twórczością Tarkowskiego, dlatego że każdy film, łącznie z dzisiejszym, jest wyzwaniem dla widza. Może być różnorako interpretowany. Myślę, że wrócimy do tego tematu po filmie. Otóż również film Zwierciadło. Powiem tylko tyle, że w tym filmie można mówić o dwóch planach pamięci. To znaczy z jednej strony Tarkowski odsłania, to jest niby historia, powiedziałbym tak, że podobno, bo tego właściwie nikt jakby z nas żyjących nie potrafi zweryfikować, ale być może każdy z nas tego doświadczy, że podobno w ostatniej chwili czy minucie życia całe nasze życie, niczym film, przewija się przed naszym wzrokiem wewnętrznym i w scenach takich najbardziej intensywnych, najbardziej dla nas ważnych, znaczących. I to jest też jakby tego typu seans, gdzie z jednej strony jest to historia człowieka, który umiera i znowu ten temat śmierci, tego przeczucia śmierci u Tarkowskiego jest, wydaje mi się, bardzo ważny. A monografowie Tarkowskiego podkreślają takie wyjątkowo ścisłe sploty pomiędzy jego życiem a jego twórczością. Człowiek umiera i rzeczywiście tutaj widzimy jakby sceny z różnych stadiów tego życia i domyślamy się, że to jest życie Tarkowskiego. Jest scena z dzieciństwa, kiedy matka z dziećmi czeka na przyjście ojca, gdzieś właśnie na wsi, w jakimś hutorze. Bardzo piękna zieleń i w pewnym momencie płonie dom. Motyw płonącego domu to jest też temat dzisiejszego filmu. I dalej matka, jest niesłychanie przejmująca scena z czasów stalinowskich, gdzie istotę tego strasznego okresu udało się Tarkowskiemu pokazać w genialnym absolutnie skrócie. Otóż matka Tarkowskiego pracowała jako redaktorka i w wydawnictwie, no i wydawnictwie, jak to w wydawnictwie tego czasu, drukowano dzieła zebrane z Stalina. I ona się zrywa w środku nocy, nad ranem, biegnie przez zalane ulice, zalane deszczem, wbiega do drukarni, ponieważ ma jakiś, nie wiem, czy to był sen, czy jakieś przeczucie, że popełniła błąd w składzie, czy przeoczyła jako korektorka, przeoczyła błąd w pismach Stalina, a to oznaczało co najmniej zsyłkę na Sybir. I to jest niesamowicie zrealizowana scena, ona wbiega do tej drukarni i widzimy pracujące maszyny, ludzie się kręcą, gdzieś tylko tam kamera jakby mimochodem zauważa na ścianie portret Stalina, ale ta atmosfera strachu, którą ona przeżywa, jest tak niesłychanie, ten strach jest niemal zmaterializowany w tym filmie, to jest naprawdę genialna absolutnie synteza czasów stalinowskich w filmie Tarkowskiego. Są tam inne też epizody z życia Tarkowskiego i to jest ten plan osobisty filmu. A z drugiej strony jest tam plan właśnie historyczny. Tutaj akurat ta scena, którą przed chwilą opowiedziałem, gdzie jak gdyby ten plan osobisty z tym planem historycznym się spotyka, ale jest tam jakieś spotkanie z emigrantami z Hiszpanii, którzy przyjechali po wojnie domowej, emigranci. Jest tam scena też w ogóle w historiografii w ogóle sowieckiej bardzo, że tak powiem, starannie omijana, mianowicie takiego starcia zbrojnego z Chinami, które miało miejsce nad rzeką, w tej chwili nie pamiętam nazwy tej rzeki, ale w każdym razie to było też no, dla Rosjan niesłychanie znaczące, ponieważ tak prawdę mówiąc, jeżeli Rosjanie kogokolwiek się powinni bać, to Chińczyków. I ten strach oni mają genetyczny, jeszcze z czasów właśnie średniowiecza. Więc tutaj też to starcie, które jak mówię, no w zasadzie było niecenzuralne. I to wszystko jest taką mozaiką. Podobno było 70 kilka wersji montażowych tego filmu, bo tu nie ma jakiegokolwiek porządku chronologicznego. W każdym razie film niezwykle osobisty, film autobiograficzny. I proszę Państwa, kolejny film, chociaż nie będę Państwu może tak dokładnie już tych filmów opowiadał, bo chciałbym jednak potem bardziej się skupić na okolicznościach powstania dzisiejszego filmu i trochę o tym filmie. Ale trzeba koniecznie wspomnieć o filmie Stalker, bo to jest film, który no właśnie też ma taki, powiedziałbym, background religijny. Seweryn Kuśmierczyk, badacz twórczości Tarkowskiego, wręcz postawił taką hipotezę i ją w jakiś sposób argumentował, że ten film powstał na zasadzie, znaczy jego jakby podstawą jest poetyka ikony. Bo tam jest, to jest taka historia niby science fiction, ale tam naprawdę science fiction nie ma w takim wyobrażeniu, no jak chociażby w Solaris, prawda, tego dekorum science fiction. Rzecz się dzieje gdzieś na Syberii, gdzie z jednej strony podobno uderzył tam meteor, a z drugiej strony tam podobno wylądowali przybysze z kosmosu. Nie wiadomo, w każdym razie jest to strefa. Strefa, która jest niesłychanie pilnie strzeżona, ale gdzieś w głębi tej strefy jest komnata. I do tej strefy Stalker, to jest tytuł filmu, wprowadza dwóch mężczyzn. Jeden z nich jest naukowcem, drugi z nich jest pisarzem. I to jest właśnie też film taki bardzo enigmatyczny, ponieważ ta strefa jest, ta komnata jest jakby no, miejscem sakrum i oni odbywając drogę do tej taką przez labirynt, ta strefa jest w ogóle jakimś takim pobojowiskiem dziwnym, ten Stalker tylko zna drogę, ten Stalker to jest taka pierwsza postać Jurodiwego, to jest taka bardzo ważna figura w późniejszym kinie, ona się po raz pierwszy pojawia, to są ci Jurodiwi, to są ci naśladowcy Chrystusa, którzy no, dążą do ideału duchowego, ale mają, to są szaleńcy Chrystusowi, tak dokładnie w prawosławiu oni tak bywają określani. W każdym razie ten Stalker jest rzeczywiście takim człowiekiem natchnionym i prowadzi tych dwóch, oni ze sobą dyskutują. Nie podejmę się opowiedzenia nawet tego filmu, ale w każdym razie tutaj ten film rzeczywiście otwiera się jak gdyby na najrozmaitsze odczytania, lektura. Zaczyna się taki, powiedziałbym, hermetyczny Tarkowski. I te filmy rzeczywiście powstały, ja już pomijam, że ten film, tam były najrozmaitsze perypetie związane ze zdjęciami, tam trzeba było ten film przekręcić, jakiś był konflikt z operatorem, trzeba powiedzieć, że w ogóle Tarkowski był człowiekiem bardzo trudnym. Był też oskarżany, że gdzieś w Rublowie zrzucił konia z przepaści. No, w kanale też się ciągnęły za nim takie jakby nie dosyć ponure, powiedziałbym, wieści. No, ale to wszystko wynikało z tego, że jak powiedziałem, był bezkompromisowy. On absolutnie dążył do takiego efektu, który no, nie szedł na jakiekolwiek kompromisy. I po Stalkerze otrzymał propozycję realizacji filmu we Włoszech dla telewizji RAI. I ten film też, można powiedzieć, jest w pewnej mierze filmem autobiograficznym, chociaż jakby ta figura Tarkowskiego ukrywa się tutaj, powiedziałbym, za postacią tego filmu. Rzecz traktuje, film nosi tytuł Nostalgia. Tu może warto na chwilę się zatrzymać przy tym tytule, ponieważ nostalgia jest takim, powiedziałbym, uczuciem swoiście rosyjskim. Rosjanie bardzo źle znoszą emigrację. Rosjanie się fatalnie adaptują, ponieważ tęsknią do Rosji, do tej matki Rosji, mimo że ten kraj wiecznie autokratyczny, dla inteligencji bardzo przykry, opresyjny, a jednak te przestrzenie rosyjskie, te lasy, pola, to jest coś, co do czego dusza rosyjska tęskni. I Tarkowski właśnie chciał w tym filmie pokazać to uczucie nostalgii jako uczucie specyficznie rosyjskie, a przynajmniej przez Rosjan przeżywane bardzo intensywnie. Rosjanie są złymi emigrantami. Otóż film traktuje o historyku sztuki, który przyjeżdża, ponieważ pisze biografię jakiegoś kompozytora XIX-wiecznego, który był chłopem pańszczyźnianym, ale jakoś tam się wybił, wyjechał do Włoch, potem wrócił. No, dość, że te Włochy, ta słoneczna Italia go bynajmniej nie zachwyca. Jest strasznie sfrustrowany. Oleg Jankowski, taki aktor, gra tę rolę. No, ale przechodzi tam różne próby duchowe. Spotyka między innymi postać właśnie też takiego jurodiwego. Jurodiwego, niejakiego Domenika, który jest właśnie tym szaleńcem chrystusowym i który ma poczucie misji, który tu się zaczyna właśnie ważny, w tym filmie szczególnie, bardzo ważny temat Tarkowskiego. Gdzieś już początki były w Stalkerze. Mówiłem Państwu o tym, że Tarkowskiego można nazwać też filozofem ekranu. Otóż on miał poczucie, że istnieje pogłębiający się katastrofalny rozdźwięk pomiędzy kulturą materialną naszych czasów, czy w ogóle, że rozwój człowieka idzie w złym kierunku, że rozwijamy cywilizację materialną, natomiast karlejemy pod względem duchowym. I że ten rozdźwięk pomiędzy właśnie technologią, odkryciami, tą materializmem, a sferą duchową, a ideałami moralnymi, a tutaj te ideały moralne i tutaj jest ten temat religijny, to wcielał człowiek doskonały, czyli według Dostojewskiego i tutaj Dostojewski też w jego twórczości się w jakiś sposób przegląda, czy też on czerpie z Dostojewskiego, czy wręcz z Tołstoja, on nazywał to kompleksem Tołstoja, właśnie tą konieczność, że jesteśmy rozdarci, że żyjemy w świecie materialnym, a tęsknimy do świata duchowego. Nazywał to kompleksem Tołstoja. Tutaj mówię, ta tradycja wielkiej literatury rosyjskiej była bardzo żywa w kinie Tarkowskiego. I ten Domenico właśnie tutaj jakby wskazuje na ten konflikt, wieszczy katastrofę, wieszczy apokalipsę i co więcej dokonuje aktu samospalenia w proteście właśnie przeciwko temu fałszywemu, katastrofalnemu, apokaliptycznemu kierunkowi rozwoju ludzkości. I ten film zrealizowany we Włoszech, gdzie mówię, te Włochy zupełnie Tarkowski pokazał w bardzo taki niekonwencjonalny sposób. Jest tam też taki akt poświęcenia. No, w każdym razie powiedziałbym, że w dużej mierze jakby ten film też poniekąd koresponduje z filmem dzisiejszym. I proszę Państwa, tu zaczyna się też konflikt na etapie tego filmu. Realizacji już taki naprawdę konflikt, nie powiem na noże, bo to by zabrzmiało może zbyt drastycznie, ale Tarkowski wyraźnie wchodzi w konflikt z władzami kinematografii, ale już nie tylko. Notabene w okresie Związku Radzieckiego jego twórczości był taki ówczesny minister kinematografii, niejaki Filip Jermasz, który był takim jego osobistym, można powiedzieć, prześladowcą. I nieprzypadkowo on chciał rzeczywiście zrobić film na Zachodzie. Dostał zaproszenie do Szwecji na premierę filmu Stalker. Pojechał do Szwecji i tam od słowa do słowa okazało się, że jest możliwa realizacja jego scenariusza, który pierwsze ślady w jego dziennikach to jest rok 1970. Scenariusz pod tytułem Wiedźma. Potem zaczął pisać inny scenariusz pod dość ekscentrycznym tytułem Dwoje widziało lisa. I w 1968 roku zaczął przemyśliwać głównie wokół Wiedźmy filmu. I kiedy Szwedzi zaproponowali mu realizację filmu, to on właśnie pomyślał sobie, przypomniał o tej Wiedźmie, zaczął pisać scenariusz i w ten sposób nakręcił, czy doszło do realizacji Ofiarowania. Tak się akurat składa, że to jest film, muszę powiedzieć jednak parę słów, chociaż zawsze się zastanawiam, jak przedstawić film widowni, która za chwilę go obejrzy. Otóż to jest film, który z pozoru przypomina filmy Bergmana. Co więcej, w moim przekonaniu nawet stanowi taką ukrytą polemikę jednego z filmów Bergmana. Co więcej, trzeba od razu Państwu powiedzieć, że Tarkowski wymieniał Bergmana wśród swoich ulubionych reżyserów, czy też wielkich reżyserów, których cenił. Ale bynajmniej, znaczy, ale takim jego reżyserem no, absolutnie kultowym, byśmy powiedzieli, którego podziwiał bardzo szczerze, to był Robert Bresson. Też nazwisko się kończy na, zaczyna na B, kończy na N. Otóż natomiast o Bergmanie rzeczywiście zawsze się wyrażał z wielkim uznaniem. W jego pismach można znaleźć przykłady pewnych rozwiązań z filmów Bergmana, a to z wieczerzy, Gości Wieczerzy Pańskiej, również z innych filmów. W każdym razie też darzył go szczerym szacunkiem. No i tutaj, kiedy Tarkowski przyjechał do Szwecji, Bergman z kolei w ogóle napisał w Laterna Magica, że Tarkowski jest absolutnie największy, najwybitniejszy, że porusza się z niezwykłą swobodą w krainie snu. Zobaczcie Państwo tutaj przykłady snu i rzeczywiście te sny są niesłychanie, powiedziałbym, sugestywne. Że porusza się z wielką swobodą w krainie snu, gdzie ja tam no, coś próbuję bardzo nieporadnie, pisze Bergman. I kiedy Tarkowski się pojawił w Szwecji, to bardzo chciał spotkać się z Bergmanem. Natomiast Bergman no, odpowiedział, że w tej chwili nie bardzo może, bo jest zajęty. I potem z kolei Bergman jednak zapragnął spotkać Tarkowskiego. Okazało się, że Tarkowski jest zajęty dokumentowaniem filmu Ofiarowanie. I opowiadał mi Michał Leszczułowski taką oto scenę, chociaż nie, najpierw muszę powiedzieć coś innego, bo ja byłem, tu powiedziałem, że miałem okazję spotkania się z Tarkowskim. Otóż rzecz się dzieje chyba w 84 czy 85 roku w Sztokholmie. Ja się dowiaduję od mojego przyjaciela, ja się wtedy zajmowałem Bergmanem i tam no, jeszcze nie było wtedy przecież DVD, więc jakakolwiek projekcja jakiegokolwiek filmu Bergmana, to ja natychmiast biegłem. I pracujący w instytucie mój przyjaciel powiedział mi, słuchaj, będzie pokaz Milczenia dla Nyquista i dla Tarkowskiego. To może ci się uda tam z nimi obejrzeć ten film. No i rzeczywiście przyszliśmy tam na salę. Ja zapytałem, czy mogę z nimi ten film obejrzeć. Oni się zgodzili. Siedziałem jakoś tak przed nimi. Oni za mną rozmawiali po włosku, co ciekawe, ponieważ Sven Nyquist w czasie wojny był w Centro Sperimentale na jakimś stażu, a Tarkowski już był po pobycie we Włoszech. No i ja w czasie tego filmu zbierałem się na odwagę, żeby podejść do Tarkowskiego i zapytać, czy by się ze mną nie umówił na rozmowę o Eisensteinie, który mnie wcześniej interesował. I wiedziałem, że Tarkowski ma bardzo krytyczny stosunek do Eisensteina. To nie chodziło o wywiad, chodziło po prostu o konkretny temat. No i rzeczywiście podszedłem do niego i go o to zapytałem. On powiedział, że tak, oczywiście chętnie się ze mną zobaczy i tam się umówiliśmy na określony dzień. I w międzyczasie, wyobraźcie sobie Państwo, był pokaz filmu Zdjęcia do Fanny Alexander. To był taki reportaż, zresztą film bardzo ciekawy, z planu Bergmana Fanny Alexander, jak Bergman reżyseruje Fanny Alexander. Naprawdę świetny film. I w ogóle tam się cały Sztokholm zbiegł, że tak powiem, bo to była niesłychanie rzadka okazja, bo było powiedziane, że Bergman, to był taki surowy montaż tego filmu i była mowa o tym, że Bergman będzie, ale powiedział, że nie spotka się z publicznością, tylko będzie komentował ten film. No i rzeczywiście Bergman siedział w pierwszym rzędzie i komentował, po czym wyobraźcie sobie Państwo, że zapowiedziano po projekcji zapowiedziano przerwę i powiedziano, że Bergman jednak zgodził się na spotkanie z publicznością. No, fantastyczna sprawa. Ja wychodzę na przerwę w tym tłumie i patrzę, a tam stoi sam mój znajomy Andrzej Tarkowski. Więc do niego podszedłem, żeby jeszcze potwierdzić to nasze spotkanie za parę dni. Notabene zawsze opowiadam, jak to byłem Tarkowskiego tłumaczem, ponieważ w trakcie tej naszej takiej rozmowy podchodzi jakiś Amerykanin bezczelny i mówi: panie Tarkowski, chciałbym z panem przeprowadzić wywiad. A Tarkowski widocznie mnie jako człowieka z tego kraju obrotowego uznał, że ja pewno znam i rosyjski, i angielski i że mogę przetłumaczyć. I mówi: niech mu pan powie, że ja tam będę miał któregoś września konferencję prasową i przed tą konferencją żadnych nie udzielam wywiadów. To była zresztą konferencja o tyle ważna, że on na tej konferencji oświadczył, że zostaje na Zachodzie definitywnie. I potem wróciliśmy na salę, już tam każdy na swoje miejsce i zaczęło się spotkanie z Bergmanem. Spotkanie no, dla mnie bardzo, że tak powiem, ważne. Ja wtedy znałem tak szwedzki, piąte przez dziesiąte, wiedziałem mniej więcej, o czym ten Bergman mówi, ale miałem wrażenie dosłownie, to była jakaś taka charyzma biła od Bergmana, że siedzę z nim przy kominku, twarzą w twarz i jestem gotów mu wszystko o sobie powiedzieć, jak na spowiedzi. To było coś zupełnie niebywałe wrażenie. On promieniował tym po prostu, jakąś niesłychaną magią. I tu wybiegnę w przyszłość. Otóż wyobraźcie sobie Państwo, mija może z 10 lat, ukazuje się dziennik Tarkowskiego już z okresu jego choroby. To się nazywało martyrolog. I w tym dzienniku pod tą datą, tam on się pomylił o jeden dzień, pod tą datą czytam: jestem dzisiaj na spotkaniu młodzieży z Bergmanem. To nie było młodzieżowe audytorium, bynajmniej. Zimny, odpychający, powierzchowny. I ja w ogóle zdębiałem, jak to przeczytałem. A dlaczego Tarkowski to napisał? Otóż, o czym potem się dowiedziałem z innych świadectw, mianowicie podobno po tym spotkaniu z Bergmanem Tarkowski zwrócił się do kierowniczki produkcji, czy by nie podeszła do Bergmana i nie powiedziała, że to jest pan Tarkowski i chce się z nim zobaczyć. I podobno Bergman miał powiedzieć: nie, absolutnie. Ja bardzo nie lubię spotkań z obcymi ludźmi. I to był prawdopodobnie refleks, ta opinia Tarkowskiego, tej odmowy Bergmana. Co więcej, było drugie spotkanie, prawie spotkanie z Bergmanem Tarkowskiego, o czym mi opowiadał z kolei Michał Leszczyłowski, którego Państwo zobaczycie. On był montażystą tego i asystentem Tarkowskiego. Zresztą zrobił też świetny reportaż z realizacji właśnie, znaczy film taki, reżyseria Andrzej Tarkowski z realizacji właśnie filmu Ofiarowanie. Otóż opowiadał mi Michał, że tam jest taki hall w Szwedzkim Instytucie Filmowym i tam są dwa kina. Jedno się nazywa Bio Victor, czyli Kino Victor, drugie Bio Mauritz, na cześć tych dwóch gigantów, pionierów szwedzkiego kina, czyli Wiktora Sjöströma i Mauritza Stillera. I mówi: oglądamy z Tarkowskim, tam są plakaty, i oglądamy z Tarkowskim plakaty. I mówi: i w pewnym momencie z jednego z tych kin wyszedł Bergman. No i Michał mówi: ja sobie myślę, fantastycznie, będę świadkiem spotkania na szczycie. Jak oni się zobaczyli, rozpoznali, to podobno pobiegli w przeciwnych kierunkach, dosłownie rzucili się biegiem, byle dalej od siebie. Więc no, jak pisał Beniowski, jak pisał Słowacki w Beniowskim o Mickiewiczu, jak na dwóch krańcach swych przeciwnych bogi, prawda? Potem z kolei w internecie znalazłem takie wspomnienie Anny Leny Wibum, która była producentką, też miałem okazję ją poznać, producentką Ofiarowania. I ona z kolei mówi, że że Bergmana tak próbuje usprawiedliwiać, znaczy w ogóle mówi, no nie, że to nie było ładne ze strony Bergmana, że jednak nie chciał się z tym Tarkowskim spotkać, ale tłumaczyła to tym, że byliby skazani na tłumacza, po prostu. Tarkowski nie znał angielskiego, czy tak element, no Rosie nie znał. I musieliby rozmawiać przez tłumacza i to dla Bergmana to było nie do przyjęcia. Podobno kiedy Tarkowski leżał w szpitalu, chory na raka, to podobno Bergman mu przysłał bardzo piękny list. Nie wiem jakiej treści, ale podobno rzeczywiście tak się jednak znalazł. No a tymczasem Tarkowski chciał mu pod nosem kręcić ten film, w tym sensie, że początkowo film miał powstać na Fore, na tej wyspie Bergmana, ale wówczas był to teren wojskowy, tam był poligon i jako obywatel ciągle radziecki, Tarkowski po prostu nie dostał zezwolenia na realizację na Fore i wobec tego film powstał na Gotlandii, czy tej dużej wyspie bałtyckiej, do której Fore tam dosłownie 3 minuty promem można przepłynąć. Mówię o tym dlatego, że duża część ekipy Bergmana pracowała przy tym filmie, poczynając od znakomitego operatora Svena Nyquista, prawda, związanego z Bergmanem przez 20 lat. Dalej, w roli głównej zobaczycie Państwo Erlanda Josefsona. On już zagrał tego Domenika, szwedzkiego aktora związanego z Bergmanem w latach 70., który grał takie postacie będące jego alter ego. Pojawia się Alan Edwall, też aktor bergmanowski z filmów różnych, ale między innymi stworzył taką bardzo ciekawą postać kościelnego w Gościach Wieczerzy Pańskiej. Scenografię tworzyła Anna Asp, wspaniała scenografka, która między innymi opracowała scenografię projektowała do Fanny Aleksandra, za którą dostała Oscara. Więcej powiem, mianowicie wózkarzem, który tam pcha wózek z Nyquistem, był Daniel Bergman, syn Bergmana z jego trzeciego małżeństwa, który zresztą zrobił 2 filmy, a potem wyobraźcie sobie, rzucił w ogóle kino i z powołania, jak twierdził, został pielęgniarzem, takiego poczucia misji humanitarnej. No już nie mówię, że tam producentką była obok Anny Leny Wibum, która prezentowała Instytut Filmowy, była Katinka Farago, też producentka Bergmana. I powiedziałam, że o czym jest ten, może parę słów jednak wreszcie o samym filmie. Ja już jest bardzo ciekawy ten dokument Leszczułowskiego, ponieważ widać jak Tarkowski ten film dosłownie rzeźbi. Co irytowało Szwedów, prawdę mówiąc, i tam iskrzyło na planie co róż, ponieważ oni byli przyzwyczajeni do pracy z Bergmanem, który był zawsze niesłychanie pedantycznie, skrupulatnie przygotowany do realizacji każdego filmu. A Tarkowski bez przerwy improwizował. A może ten kolor weźmiemy, a może tamten. No, to akurat pokazuje tę improwizację. Co więcej, to się jakoś potem też strasznie zemściło, ponieważ tutaj scena no bardzo ważna, już tutaj o pożarze mówiłem, że będzie pożar. I ten pożar jest jednym też z takich właśnie motywów przewodnich kina Tarkowskiego. Otóż wyobraźcie sobie Państwo, przygotowania niesłychanie precyzyjne właśnie tutaj, ileś tam 1400 litrów benzyny ma spłonąć dom. Bo to jest ten akt ofiarowania. I wyobraźcie sobie Państwo, że to ma być najdłuższe ujęcie w ogóle w historii kina. Tutaj też Tarkowski w ogóle inscenizował bardzo długie ujęcia. Była w tym znowu pewna estetyka, bardzo charakterystyczna. Tutaj wspomniałem o tej jego polemice z Eisensteinem. On w ogóle miał taką teorię czasu w kinie. Wręcz pisma jego, pierwszy tom jego pism wyszedł pod tytułem Czas, ja nawet się spierałem z Kuśmierczykiem, ponieważ po rosyjsku to się nazywa zapieczętlonoje wriemia, czyli czas zapieczętowany. A Kuśmierczyk to przełożył jako czas utrwalony. No niech będzie. Są bardzo długie ujęcia. I to jest jak gdyby taka estetyka realizmu, prawda? tego zachowania, tego czasu materialnego i rzeźbienia w tym czasie, jak Tarkowski, to już nie chcę tutaj wchodzić w szczegóły tej jego teorii. Natomiast on między innymi krytykował Eisensteina za ten jego słynny cięty montaż, że Eisenstein, montując te krótkie ujęcia, pokazuje widzowi, tworzy pewne ciągi znaczeniowe, czyli narzuca w sposób autorytarny sens filmu. Mówiłem tutaj, że Tarkowski swoje filmy otwierał na różne interpretacje. Natomiast Eisenstein absolutnie poprzez szeregowanie montażowe krótkich ujęć, jeszcze w zbliżeniach, prawda, narzucał widzowi, co ma myśleć. To było takie kino rzeczywiście autorytarne, by nie powiedzieć totalitarne. Przynajmniej w tych wczesnych filmach. I Tarkowski tutaj rzeczywiście jest ostatnie, znaczy jest ujęcie, które podobno ma być najdłuższe w historii kina. Wszystko jest przygotowane, kamera, Nykwist, wózek, w ogóle tam pirotechnicy, wszystko jest absolutnie ten. I wyobraźcie sobie Państwo, w trakcie ujęcia, to w tym filmie dokumentalnym jest zarejestrowane Leszczułowskiego, w trakcie ujęcia Nykwist mówi, kamera zwalnia. Po prostu kamera się zepsuła. Tam jakiś asystent przynosi kamerę, drugą, stawia na statywie, ale oczywiście szlak trafił ujęcie. Po prostu. Już pamiętam tam inne rzeczy, bo tam zawiódł system sterowania tym pożarem, spaliły się jakieś kable, które tam w ogóle miały regulować te płomienie i tak dalej. No więc w ogóle dom, który kosztował 500 000 koron i wyobraźcie sobie Państwo, w ciągu kilku dni udało się Szwedom postawić nową tam, nie wiem, makietę tego domu, powtórzyć to ujęcie, no i zobaczycie Państwo na filmie, jak to wyglądało. No, wypada wreszcie powiedzieć, o czym to jest film, a ja, jak widzicie, uciekam od tego, ponieważ trudno się mówi o tym filmie tak na niewidziane, to znaczy ja go oczywiście znam dobrze, co więcej, nie wiem, czy będzie, jaka będzie kopia, bo ja nawet tłumaczyłem dla Romana Gutka, tłumaczyłem listę dialogową tego filmu, więc go nieźle znam. W każdym razie to jest historia, powiedziałam, że jest to polemika z filmem Bergmana. Jest taki film Hańba, który przedstawia parę artystów, skrzypków, którzy są na wyspie i na tę wyspę wdziera się wojna. Na tę wyspę wdziera się wojna i powstaje jakiś potworny chaos, który wyzwala, w ogóle ta sytuacja wojenna wyzwala złe, mordercze instynkty w ludziach, głównych bohaterach, głównie w tym muzyku, którego gra Max von Sydow. No, Bergman pokazuje, jak wojna degraduje ludzi. Natomiast tutaj mamy też do czynienia z wojną. Tyle też rzeczy się dzieje na wyspie. Mamy bohatera, który jest intelektualistą, który ma małego synka, w którym jest zakochany, który ma żonę, z którą stosunki są nie najlepsze. To jest w ogóle też, powiedziałbym, motyw autobiograficzny, ponieważ to drugie małżeństwo Tarkowskiego, czy trzecie, z tą Larisą układało się nie najlepiej. I ta bohaterka, żona tutaj Aleksandra, którego Egla Erland Josefsson bardzo tę Larisę przypomina. Nasz bohater jest sfrustrowany, przeżywa jakiś kryzys egzystencjalny. Pojawia się tutaj dziwna postać listonosza, ale ten listonosz jest, powiedziałbym, no właśnie z rodu tych jurodiwych, czy też interesuje się gnozą. A jak na listonosza, to dosyć dziwne, że tak powiem, ma wiedzę, a to o niczym mówi, przynosi dar. I w pewnym momencie widzimy, to jest świetnie pokazane, mianowicie z telewizora rozlega się jakiś komunikat, z którego wnioskujemy, że wybuchła wojna. No, jak wybuchła wojna, a to są lata 80., no to wiadomo, że to będzie apokalipsa atomowa. I nie chcę właściwie tutaj Państwu opowiadać, ale ten film się kończy dobrze. Ten film się kończy dobrze, to jest taki bardzo kluczowy moment, ważny właśnie dla tego kina religijnego, chociaż tutaj Tarkowski jak gdyby problematykę religijną miesza ze zjawiskami paranormalnymi, z gnozą. No, jest tutaj ta wiedźma z tego scenariusza, z którą spędzona noc, to jest też dziwny pomysł, sprawia, że ta apokalipsa, no zobaczycie Państwo. I w każdym razie film się kończy, no nie powiem happy endem, bo to kompletnie do kina Tarkowskiego nie pasuje. Dość, że Tarkowski ten film dedykował swojemu synowi, Andriuszy, z ufnością i nadzieją. Chcę Państwu tylko zwrócić uwagę na jedną rzecz, bo do tego wrócimy w dyskusji. Mianowicie jest tu piękny początek, wstęp. Jest cudowna aria Bacha z Pasji według świętego Mateusza Bacha. Pieśń Erbarme dich, to znaczy zmiłuj się, mein Gott, zmiłuj się Boże. I jest pokazany pokłon trzech króli. To jest obraz Leonarda da Vinci, niedokończony. I kamera idzie wzdłuż tego obrazu. Ten obraz się potem pojawi również w domu bohatera. Kamera idzie w górę i przechodzi w obraz realistyczny drzewa. Proszę na to zwrócić uwagę. Dlatego, że ten wstępny kadr przy tej wspaniałej muzyce Bacha jest tutaj, powiedziałbym, takim mottem tego filmu. I w takiej postaci znowu bardzo syntetycznej jakby skupia w sobie takie wszystkie strategie wizualno-tematyczne, narracyjne. Tam poszczególne, proszę bardzo uważnie patrzeć na ten obraz Leonarda da Vinci, ponieważ on jak gdyby streszcza sens, przesłanie całego tego filmu. I też takie przesłanie jednak katastroficzne. Tutaj Leonardo właśnie, tutaj bohater mówi, zawsze się bałem Leonarda. Tu mi się przypomina też taka znowu scena osobista, mianowicie byłem jakiś czas redaktorem naczelnym Wytwórni Filmów Oświatowych i przyszedł do mnie Marek Koterski, który wtedy robił jeszcze filmy krótkometrażowe, z takim oto pomysłem. No, Waldemar Łysiak napisał taki esej i on to czytał, ja akurat też to znałem. Mianowicie na obrazie Leonarda da Vinci, najbardziej chyba jego znanym obrazie, czyli Ostatnia Wieczerza, po lewej stronie obrazu, między, już nie pamiętam, którym apostołem, a którym, jest ręka z nożem. I właściwie najbardziej skrupulatne, dokładne analizy nie dają odpowiedzi, czyja jest to ręka. I ta ręka z nożem, no jest właśnie też takim znakiem apokalipsy, który Leonardo zostawił dla potomnych. Więc ten film rzeczywiście no, ma takie przesłanie właśnie apokaliptyczne, aczkolwiek mówię, kończy się dobrze, więc bądźmy, chociaż znowu muszę o jednej rzeczy powiedzieć, chociaż może jeszcze będzie okazja ku temu. Są różne, powiedziałbym, takie dziwne okoliczności związane z tym filmem. Powiem o jednej z nich. Otóż wyobraźcie sobie Państwo, że tam jest taka scena, która należy do planu snu, ona się dwukrotnie powtarza. Jest taka ulica w Sztokholmie, która się nazywa Tunnel Gatan. Ulica tunelowa. I ona jest, tam są takie schody wiodące w górę, ale też można, jeżeli tam w określonych godzinach, można przejść tunelem pod inną ulicą. Notabene ostatnio czytałem taką powieść Hjalmara Cederberga, takiego pisarza z przełomu XIX i XX wieku, gdzie on tam pisze też, że nigdy nie lubiłem ulicy właśnie Tunnel Gatan, bo to jest rzeczywiście taka ulica klaustrofobiczna. Ona bardzo, że tak powiem, robi nieprzyjemne wrażenie. I wyobraźcie sobie Państwo, że ona jest na skrzyżowaniu takiej jednej z głównych arterii Sztokholmu, Sveavägen, i tam dzisiaj, jeżeli się przechodzi tam tą ulicą Sveavägen obok tego wejścia do Tunnel Gatan, jest tablica, trudno ją przeoczyć, że w tym miejscu został zamordowany Olof Palme 28 lutego 1984 albo 5 roku. Notabene, jak Państwo wiecie, mord polityczny do dzisiaj niewyjaśniony. Wiadomo jedno, że morderca pobiegł w stronę Tunel Gatan, prawdopodobnie tymi schodami, które Państwo zobaczycie. I ta scena, zobaczcie Państwo, taki dwa razy tam się to pojawia, to czarno-biały film, bo tutaj kolorystyka się zmienia, są też partie czarno-białe. Zobaczcie Państwo, najpierw taki tłum, a potem ten tłum w drugim ujęciu, które potem powraca, jest spanikowany, zdjęty jakąś w ogóle grozą apokaliptyczną, biega. Jakiś przewrócony samochód, jakaś szyba, po której spływa krew. No, bardzo takie ujęcie. I wyobraźcie sobie Państwo, że na pół roku przed tym morderstwem Ulofa Palme, zamordowaniem Ulofa Palme, Tarkowski w tym miejscu ustawił kamerę, filmując tę Tunel Gatan i tę scenę Tunel Gatan. Więc naprawdę nie wiadomo, co o tym sądzić, czy to jakiś profetyczny znak, czy przypadek, no trudno powiedzieć. I takich tam różnych, że tak powiem, mistycznych przypadków wokół tego filmu podobno było więcej. No nic, proszę Państwa, dziękuję za uwagę i wrócimy do tej tematu, kiedy Państwo obejrzą film. Dziękuję.